Parę sekund na decyzję. Skręcić w lewo? W prawo. Stromy spadek w zarośla, a może wąskie pobocze, które kończy się skalną ścianą. W lewo. Instynkt? Colter Shaw mocno skręcił kierownicą, hamując pulsacyjnie. Nie mógł dopuścić do poślizgu. Wypożyczona kija, która na tym odcinku górskiej drogi sunęła ponad 60 na godzinę, wpadła w liście, unikając o włos zderzenia z głazem, który stoczył się ze stromego zbocza na środek drogi, tuż przed maską. Shaw sądził, że odgłos 100-kilogramowego kawału skały, toczącego się przez zarośla i po żwirze, będzie bardziej efektowny. Kamień pokonał jednak tę drogę niemal bezgłośnie. Skręt w lewo to był słuszny wybór. Gdyby zjechał w prawo, samochód zderzyłby się z ukrytym w wysokiej, beżowej trawie, wystającej z ziemi kawałem granitu. Shaw, który podejmując decyzję w swojej profesji poświęcał dużo uwagi na procentowe obliczanie prawdopodobieństwa szkód, mimo wszystko wiedział, że czasem trzeba po prostu zdać się na los i zobaczyć, co przyniesie. Nie wystrzeliły poduszki powietrzne, obyło się bez obrażeń. Został jednak uwięziony w kiji. Po lewej rozciągało się morze mahoni, znanej też jako oregońska winorośl, ale żadna z tych niewinnych nazw nie zdradzała, że roślina ma ostre jak igły ciernie, które bez trudu przebijają ubranie i ranią skórę. Wyjście z tej strony było wykluczone. Za drzwiami pasażera sytuacja wyglądała lepiej. Rosły tam tylko gęste forsycje i delikatny pięciornik obsypany żółtymi kwiatami. Shaw otworzył prawe drzwi i zaczął miarowo odpychać nimi zieloną gęstwinę. Mimochodem zauważył, że napastnik świetnie wybrał moment ataku. Gdyby jego pocisk spadł wcześniej, Shaw bez trudu zdążyłby wyhamować. Gdyby to się stało później, minąłby bezpiecznie to miejsce i pojechał dalej. Nie miał wątpliwości, że to był pocisk. Wprawdzie w stanie Waszyngton zdarzały się wstrząsy sejsmiczne, ale ostatnio nie odnotowano w pobliżu zdarzeń tego rodzaju. Kamienie tej wielkości zwykle spokojnie tkwiły w miejscu, dopóki ktoś ich celowo nie poruszył, żeby je popchnąć przed albo na samochód prowadzony przez człowieka ścigającego zbiegłego, uzbrojonego przestępcę. Shaw zdjął sportową marynarkę w kratę i zaczął się przeciskać przez szparę w uchylonych drzwiach po stronie pasażera. Nosił dopasowane ubrania, jak można się spodziewać po kimś, kto w wolnym czasie uprawia wspinaczkę skałkową, ale drzwi uchyliły się zaledwie na 30 centymetrów i utknął w wozie. Otwierał je z rozmachem, przymykał, po czym znowu otwierał. Szpara powoli się poszerzała. Usłyszał szelest w krzakach po drugiej stronie drogi. Człowiek, który pchnął kamień przed samochód, schodził po zboczu i przeciskał się przez gęste zarośla w jego stronę, a on dalej usiłował się wyswobodzić. W dłoni mężczyzny coś błysnęło. Pistolet. Jako syn survivalowca, który sam w pewnym sensie praktykował sztukę przetrwania, Shaw znał mnóstwo sposobów, jak wywinąć się śmierci. Poza tym był wspinaczem i entuzjastą motokrosu, a z racji swojego zajęcia często stawał oko w oko z zabójcami i zbiegami z więzienia, gotowymi posunąć się do wszystkiego, byle pozostać na wolności. Ciągle unosił się wokół niego zapach śmierci. Tym ostatecznym przeznaczeniem wcale się jednak nie przejmował. W obliczu śmierci nie ma miejsca na kalkulacje. Znacznie gorszy byłby fatalny uraz kręgosłupa, oczu, uszu. Okaleczenie ciała, świat pogrążony na zawsze w ciemności albo w ciszy. W dzieciństwie rodzeństwo mówiło na niego ten niespokojny. Dziś, gdy Shaw w pełni zasługiwał na miano niespokojnego człowieka, wiedział, że tego rodzaju niepełnosprawność byłaby dla niego prawdziwym piekłem. Nadal próbował się przecisnąć przez wąską szparę. Już prawie się udało. No, dalej. Tak. Nie. W chwili, gdy już miał się uwolnić, w drzwiach utknął portfel, który miał w tylnej lewej kieszeni czarnych dżinsów. Napastnik przystanął, wysunął się z pomiędzy krzaków i uniósł broń. Shaw usłyszał szczęk kurka. Rewolwer. I to duży. Gdy wystrzelił, podmuch z lufy strącił z gałęzi zielone liście. Pocisk chybił, wzbijając kłąb kurzu obok Shawa. Znowu szczęk, padł drugi strzał. Tym razem pocisk dosięgnął celu.